Nowy dzień, niedziela, 13 kwietnia, już 5 minut po północy. Przy mikrofonie ojciec Marcin, ale panie nam się tutaj w studio, nasi goście nie zmieniają. Są z nami pani poseł Barbara Bobula, przepraszam, i pani poseł Elżbieta Kruk. Zapraszamy państwa do tego, aby się włączyć w te rozmowy, które kontynuujemy, czyli medialny monopol, i odbieramy już od razu telefony, przypomnę 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy za granicę 48 56, a następnie 655 23 33, drugi numer z końcówką 66, dokładnie taki sam, a naszym słuchaczom ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady przypominamy kierunkowy 011 48 56. Już odbieramy, bardzo proszę, jesteśmy na antenie, halo? Jesteśmy na antenie Radio Maria? Bardzo proszę. No niestety ktoś nam się rozłącza chyba. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię z Warszawy, Halina. Wydaje mi się, drogi ojcze i miłe panie, że my mamy mało czasu już, żeby ratować naszą ojczyznę. Że nasze władze, a raczej nie rząd, nie władza, tylko raczej nie rząd, posuwają się już tak daleko, że zabierają nam właściwie wszystko. A sprzedaż ziemi to jest... Może nie na temat troszeczkę, ale to jest sprzedaż nas, Polaków, naszej wiary też, naszego bycia. Także, no nie wiem, ja jak słucham właśnie tej rozmów niedokończonych, to muszę powiedzieć, że bardzo się tym denerwuję. Że my już chyba nie mamy na co czekać, że musimy zacząć nie rozmawiać, a działać. Żeby obronić dzieci przed demoralizacją, żeby obronić nas, nasze jestestwo właściwie, bo wszystko to, co się dzieje, to przeciwko przykazań boskich jest. Przecież nawet musimy naszą wiarę ratować, bo i to chcą. Nam Polakom właściwie wiara została tylko i tę wiarę chcą w nas zniszczyć. Także myślę, że już nie powinniśmy długo rozmawiać, ale jakoś się zjednoczyć i zacząć walczyć o naszą ojczyznę. O dzieci, o nas byt, bo przecież my dorośli wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nie. Nie możemy zostawić ich bez ojczyzny, bez Pana Boga, no bo to jest po prostu wypierane z nas na siłę. Także myślę, że powinniśmy zacząć działać.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, pani Halino.
Ja zgadzam się z panią i myślę, że to jest na temat, bo właśnie to, co pani o rządzących mówiła, ja jeszcze dopowiem, że to pewnie się wiąże też z tym, co obserwujemy, coś takiego niebywałego, ta służalczość ich wobec innych stolic, Moskwy, Berlina, Brukseli, to pewnie jakby jedno z drugiego wynika. To jest możliwe właśnie dzięki temu monopolowi mediów dominujących w Polsce. I jest to podstawowy problem, który musimy rozwiązać. To jest początek naszego działania. To znaczy, ja myślę, że ta świadomość w Polakach się pojawiła i dzięki temu zresztą doszło do tego takiego niebywałego ruchu zakończonego sukcesem i zdobyciem telewizji Trwam. Czegoś, co przecież widzieliśmy wyraźnie, że rządzących zaskoczyło, że już myśleli, że już Polacy są wdeptani, nieaktywni, zniszczeni, a jednak nie. I to pokazuje, że możemy jednak wiele. I oczywiście nie możemy uciekać od diagnozy rzeczywistości, ale nie róbmy tego po to, aby się denerwować i dołować, tylko aby się zmotywować do walki o nasze prawa i naszą ojczyznę.
Myślę, że właśnie takim jednym z celów ideologicznych tego jednolitego frontu medialnego, który był uruchomiony od roku 89, było właśnie pozbawienie nas tego poczucia siły. Czyli takie właśnie zdemobilizowanie Polaków, żeby nie byli takim narodem, który sobie zda sprawę z możliwości, jakie stoją przed nim. Ja przywołuję zawsze ten przykład z czasów jeszcze PRL-u, kiedy byłam w szkole podstawowej i kiedy no niestety właśnie tak było to ukierunkowane w programie nauczania, że nigdy nie byliśmy uczeni, jak dużym narodem jesteśmy w stosunku do wszystkich innych państw socjalistycznych, że Polska ma jednak bardzo dużą siłę jako naród, że to jest tyle milionów ludzi. Nigdy nie byliśmy porównywani ludnościowo, liczebnie na przykład do NRD czy innych krajów socjalistycznych. I to było tak wpisane w program nauczania, abyśmy my w szkole nie uczyli się tego, jak dużo możemy znaczyć. I można powiedzieć z pewną dozą analogii, że również tak byliśmy wdrukowywane było w świadomość Polaków przez te wszystkie lata, ostatnie 25 lat, że nie mają o sobie myśleć jako o tych, którzy mają siłę decydowania o własnym losie, o rzeczywistości, która ich otacza i o swoim znaczeniu również dla całego kontynentu europejskiego i szczególnie Europy Środkowej. I myślę, że jeżeli to sobie, tę świadomość własnej siły i możliwości w sobie odbudujemy, to rzeczywiście możemy stać się wreszcie gospodarzami u siebie. I to może rzeczywiście jest ostatnia chwila, bo poziom, spadek naszej populacji, brak dzieci, wyjazdy za granicę na stałe, to jest, można powiedzieć, już takie zagrożenie podstawowe bytu naszej ojczyzny i naszej przyszłości, ale również w sprawie mediów możemy coś dla siebie zdziałać, czego dobrym przykładem jest walka o telewizję Trwam i trzeba tylko postąpić dalej na tej drodze i z tego dobrego przykładu czerpać na przyszłość pozytywne emocje i nadzieje.
Bardzo dziękuję. Zatem już odbieramy następny telefon. Halo, jesteśmy na antenie Radio Maryja. Bardzo proszę, halo.
Laudetur Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Drogi ojcze, ja zawsze byłem zapisem.
Jak ma pan na imię?
Witam serdecznie, Grzegorz. Drogi ojcze, takie pytanie. Ja jestem zapisem, ale takie pytanie mam dla naszych posłanek, ale co one zrobiły, albo co zrobiło PiS przez te wszystkie lata? Byli w koalicjach z różnymi, byli powiedzmy z różnymi partiami, no i też im się nic nie udało, bo teraz krytykować to jest bardzo łatwo, tym bardziej teraz, przed wyborami, ale ja bym chciał usłyszeć, co udało się zrobić PiS-owi przez te wszystkie lata, które oni rządzili, bo ja jestem za PiS-em, to powtarzam, ale żeby tak w 5 punktach powiedzieli, co im się udało zrobić przez te swoje rządy dla Polski. Bo ja jestem za PiS-em, powtarzam. Ale co im się tak konkretnie udało? Przełączam się na odbiór.
Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. Tylko pan się pierwszy jako do mnie, nie wiem, zwrócił, nie wiem dlaczego, ale ja mam wrażenie, jak pana słucham, to tak jakbym słuchał jednej ze stacji telewizyjnych. Już nie chcę mówić jakiej, ale daję głos oczywiście panom posłankom.
Znaczy, ja przyznam szczerze, że nie godzę się na taki sposób dyskusji, dlatego że my mówimy o 20 kilku latach III Rzeczpospolitej i dwóch latach bardzo trudnej koalicji Prawa i Sprawiedliwości. I można jednak wymienić parę rzeczy, które mimo wszystko zrobiliśmy, jak choćby nawet stworzenie instytucji, bo to jest bardzo trudne, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne. To bardzo istotna kwestia, szczególnie dzisiaj to widzimy. Znowu ten spadek w tych rankingach Polski pod względem oceny zakresu korupcji w naszej kraju i to przecież mówię o międzynarodowych rankingach. Ale takie sprawianie wrażenia, że Prawo i Sprawiedliwość jakby też miało możliwość oddziaływania na rzeczywistość III Rzeczpospolitej, to jest nieprawda, to jest po prostu nieprawda. To jest kilka miesięcy rządów, można by jeszcze wspomnieć Jana Olszewskiego, rządu premiera Jana Olszewskiego, i to jest 2 lata rządów w trudnej bardzo koalicji. Co tu porównywać?
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Halo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze. Bardzo proszę na samym początku, aby jakoś, nie wiem, przybliżyć ten telefon.
Właśnie
bardzo słabo z pana słychać.
Od strony technicznej mam ten telefon słaby, to tak mówią ludzie, z którymi rozmawiam, że on rzeczywiście tak słabo nadaje. Ja mam usta przy samym mikrofonie.
Jak ma pan na imię?
Bolesław ze Skierniewic.
Bardzo proszę.
I ja chciałem zabrać głos na temat odbioru telewizji w blokach. Po prostu mieszkam tutaj w takim blokowisku i rozmawiam z sąsiadami. Wszyscy odbierają albo przez antenę tą satelitarną, albo z kablówki. No i co? Próbuję tutaj jakoś dociec, jakby można było, na parterze mieszkam w ogóle, odebrać tą telewizję z multipleksu. No i okazuje się, że no nawet jak byłem w sklepie i tak się pytam, to jeszcze nikt tutaj nie odbierał w ten sposób, no bo podobno, że to zasłaniają bloki sąsiednie i tak dalej. No i teraz co? Kiedyś, parę lat temu, tak trochę w dziedzinie spółdzielni mieszkaniowej, trochę tak tam interesowałem się. No i co? Można po prostu teraz, jest taka okazja, bo to na wiosnę te walne zgromadzenia są i kilka osób, no 10 osób podobno według ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wystarczy, żeby się podpisało pod projektem uchwały walnego zgromadzenia i na 15 dni przed terminem takiego zgromadzenia złożyć ten dokument, czyli po prostu trzeba określić, o co chodzi, czyli jakąś tam antenę zbiorczą, żeby mogli z niej tam z dachu później spuścić ten kabelek jakiś i doprowadzić do poszczególnych mieszkań. No bo tutaj ta kablówka, no to wiadomo, że oni chcą no, zarobić na tym. I te pakiety, w których jest telewizja Trwam, to właśnie około 30 zł to kosztuje. Natomiast pakiet taki socjalny, tak zwany, gdzie tam jest kilka tych programów, to telewizji Trwam nie ma z tym. On kosztuje 6 zł. Czyli po prostu tutaj z sąsiadami rozmawiamy i być może... Ale teraz tak, no właśnie chodzi o, gdyby tak jakiś prawnik coś doradził, jak to sformułować, taki projekt, no i co? I techniczną stronę, jakby jeszcze ktoś podpowiedział. No bo nie za bardzo wiemy, jak to można zrobić. Czy to trzeba jakiś wzmacniacz, czy to zwykła antena i puścić to pionem. To właśnie takie techniczne. Ja tu będę robił, bo to walne będzie w maju prawdopodobnie, ale tych szczegółów trochę brakuje.
Panie Bolesławie, ja myślę, że za chwilę się szczegóły pojawią, czy takie tak. Prawne, a te techniczne wkrótce na pewno też na antenie Radia Maryja się pojawią.
No to świetnie, bo tak,
Panie Bolesławie, może damy teraz już odpowiedzieć naszym paniom?
Tak, dziękuję świetnie.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Ja bardzo dziękuję za ten głos, bo pokazuje, jak to praktycznie załatwić, i już ten fakt, że zwrócił pan słusznie uwagę na walne zebrania spółdzielcze, które się będą wkrótce odbywały, że faktycznie można sporządzić wniosek czy projekt uchwały nawet dotyczący instalacji tych anten zbiorczych na poszczególnych budynkach. I to jest jak najbardziej możliwe i nawet niezbyt dużym kosztem taką antenę choćby z funduszu remontowego danej spółdzielni można zamontować i odpowiednią instalację doprowadzić do każdego mieszkania. Dodatkowo również są też takie spółdzielnie, które mają okablowane budynki już i wystarczy podłączyć do tego kabla antenę, sygnał z dachu na przykład danego budynku. Takie anteny, warunki techniczne tych anten są dostępne. Administracja zarządzająca spółdzielnią ma jak najbardziej, państwo nie muszą tego formułować, jak to ma technicznie być zorganizowane, bo tego nie trzeba w uchwale. Uchwała może być prosto sformułowana, że życzą sobie państwo, aby był dostęp do bezpłatnej telewizji cyfrowej z anteny zbiorczej. I wtedy ponosicie państwo wyłącznie koszty eksploatacyjne takiej anteny. Zazwyczaj to jest co najwyżej 5 zł miesięcznie. Taki koszt jest dostępu do takiej anteny ze względu na fakt konserwacji, konieczność przeglądów czy jakiegoś dozoru technicznego nad tym. I takie instalacje można założyć w każdym bloku, o ile nawet nie są już w tej chwili, dlatego że w wielu budynkach takie instalacje istnieją i tylko na przykład zostały odłączone, bo została tam wprowadzona jakaś telewizja kablowa, więc takiego zainteresowania, nawet zapytania w administracji, w spółdzielni, myślę, że trzeba to czynić w każdej takim przypadku, kiedy państwo mają wątpliwości, czy takie życzenie dostępu do tej telewizji spośród sąsiadów da się sformułować. Nawet wystarczy kilka osób, nawet jedna osoba. Dostęp do takiej anteny jest gwarantowany prawem, bo każdy budynek wielorodzinny powinien mieć taką antenę, aby możliwość do odbioru naziemnej telewizji do każdego mieszkania była. Więc nie ma tutaj żadnej potrzeby nawet spierania się szczególnymi przepisami prawa, bo wystarczy powołać się na chęć dostępu do takiej anteny ze strony lokatorów danego bloku.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Myślę, że ona dużo już rozświetla naszym słuchaczom. I kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Anna z Krakowa. Ja przed chwileczką słyszałam taki głos takiego pana, który twierdził, co zrobił PiS. Więc wśród wielu rzeczy takich ogólnych, co zrobił, chciałabym wymienić takie, które naprawdę były tylko i wyłącznie, że tak powiem, dla człowieka. Czyli co? Podatek od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny został zniesiony. To jest bardzo dużo dla ludzi, bo wiadomo, jakie te podatki są wysokie i rodziny niejednokrotnie musiały rezygnować ze spadków z uwagi na podatek.
Ale może przejdźmy dalej. Tak, proszę o wymienienie tego, bo jest troszeczkę inny program, troszeczkę inne rozmowy, ale proszę wymienić, tak jak najbardziej.
No bo przed chwileczką dzwonił taki pan i zadał pytanie pani ojcu, co zrobił PiS. Więc właśnie ja sobie to chciałam tylko dopowiedzieć. I tak samo te mieszkania z tej wielkiej płyty, że tak się wyrażę, za złotówkę. Wtedy można było naprawdę prawie za darmo uzyskać mieszkanie. To z takich rzeczy po prostu, które mi się tak na gorąco nasunęły.
A czy coś do tematu? Chodzi o ten medialny monopol?
No, do tematu.
To pozdrawiam.
Przede wszystkim jestem pełna uznania dla posłów i posłanek z PiS-u, że tak dzielnie walczyły o telewizję Trwam na Multipleksie i cały czas żeśmy to śledzili z mężem i po prostu, że tak powiem, jesteśmy pełni uznania i całym sercem zapisem.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
No cóż, ja myślę, ojcze, że jedno słowo do powiedzenia. Tę listę, którą pani tutaj tak serdecznie uzupełniła, oczywiście można by rozszerzać, ale to jest też element naszej refleksji o mediach, dlatego że jeżeli przez media głównego nurtu utrwalany jest taki oto obraz, że wszystko co złe miało swoje korzenie w tych 2 latach trudnych rządów Prawa i Sprawiedliwości, a nic dobrego wtedy się nie zdarzyło, to faktycznie jest problem z przekonaniem ludzi, że nie trzeba straszyć rządami Prawa i Sprawiedliwości, bo taki schemat medialny jest przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską i przy wsparciu gorliwym i bardzo umiejętnym ze strony wszystkich możliwych dziennikarzy występujących w mediach głównego nurtu, taki obraz jest prezentowany. Więc rzeczywiście te konkrety warto przypominać, ponieważ to jest właśnie odkłamywanie starego, złego obrazu Prawa i Sprawiedliwości utrwalanego przez media mętnego nurtu. To w rzeczywistości jest bardzo ważna sprawa.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. O, niestety ktoś nam się już rozłączył. Jesteśmy na antenie Radio Maria. Halo? No, niestety coś nam tutaj nie gra. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Halo?
No, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Witam wszystkich.
Również. Jak ma pan na imię? Halo? Jak ma pan na imię?
Halo?
My pana dobrze słyszymy.
No. Chciałem taką uwagę wnieść, że przy pomocy mediów właściwie jedna partia z PZPR-u, jest pazerna, zbrodnicza partia rabunkowa, w której w skład wchodzą podpartie PSL, SLD, PO, to przy pomocy nachalnie kontrolowanych mediów zrobili z całej Polski jeden zakład psychiatryczny, który głosuje na te zbrodnicze środowiska lub nie głosując pomaga do tego, żeby wybrano ich do parlamentu. I teraz znowu jest sytuacja, gdzie nawet po 6 latach rządów znowu uzyskuje jakąś tam drobną przewagę. To jest cud. I Tusk miał rację, że on doprowadzi do cudu. Bo tak przy takich rządach jeszcze na trzecią kadencję się szykować, to już jest naprawdę. Ja mam radę na to, bo to trzeba konkretnie coś, jakiś ruch wykonać, żeby zmienić sytuację. Ja mam taki apel, aby PiS żądał interwencji wojsk NATO w Polsce, dlatego że Polska jest niebezpieczna dla NATO, ponieważ Polską rządzą ruscy szpiedzy, którzy współpracują z Rosją, uzależniają nas od Rosji, na przykład od gazu, od tego, że nie możemy nigdzie indziej mięsa sprzedać poza Rosją, no bo przecież ci szpiedzy rosyjscy doprowadzili do tego, że dla Polski tylko Rosja istnieje. Jakby nie istniały Indie, jakby nie istniały Chiny, do których można mięso nasze sprzedać. To jest wszystko przez media. Media spowodowały, że z Polski zrobiono jeden zakład psychiatryczny. Ludzi zmanipulowanych, którzy głosują na tą zbrodniczą bolszewicką, na te zbrodnicze bolszewickie, zomowskie, milicyjne środowiska. To jest wszystko PZPR. Pazerna, zbrodnicza partia rabunkowa.
Dobrze, dziękuję. Jak ma pan na imię?
Eugeniusz.
Dziękuję panie Eugeniuszu, to jest pańska opinia i może już dajmy się też wypowiedzieć tym paniom, naszym posłankom. Czy coś do tego, właśnie tego monopolu rynkowego, medialnego?
Myślę, że to pewne aspekty tej rzeczywistości, którą tak widzi pan, jak widzi, ja może bym nie określała jednak Polski z tym zakładem psychiatrycznym, bo to myślę jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja. Poza tym no, nie obrażajmy się tak jednak nawzajem, ale rozumiem pana rozgoryczenie i jakby ten punkt widzenia, no bo to, co już mówię, no wyraźnie widać, szczególnie w ostatnich latach, szczególnie po Smoleńsku, właśnie tę służalczość, tak jak mówię, rządzących Polską, czy premiera, prezydenta wobec obcych stolic i to takie już swobodne buszowanie agentów wpływu w mediach polskich i to niestety odbija się na naszej rzeczywistości.
Kolejny telefon, bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
Szczęść Boże, z tej strony Marek z Warszawy.
Szczęść Boże.
Chciałem się włączyć do tej dyskusji i zwrócić uwagę na chyba najważniejszą rzecz, albo jedną z ważniejszych i jedną z fundamentalnych, najbardziej fundamentalnych. Mianowicie, oczywiście to, co się dzieje w tej chwili w naszym kraju, to jest również wynik tego, jaką mamy tak naprawdę konstytucję. Ja akurat, jeśli chodzi o mnie, stoję na stanowisku takim, że de facto zarówno konstytucja z 97 roku, czyli ta obecnie obowiązująca, jak i wszystkie inne konstytucje, które zostały uchwalone po 23 kwietnia 1935 roku, są po prostu konstytucjami nieważnymi. Ze względu na to, że przede wszystkim konstytucja z 23 kwietnia 1935 roku nigdy nie została uchylona. A dlaczego o tej konstytucji mówię? Ja może pozwolę sobie tylko zacytować dwa takie wyimki z tej konstytucji. Artykuł 1 ustęp 1. Państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. To jest po pierwsze. Po drugie, organami państwa pozostającymi pod zwierzchnictwem prezydenta są tutaj wyliczone i ustęp drugi mówi w artykule trzecim, ich zadaniem naczelnym jest służenie Rzeczypospolitej. Obecna konstytucja czegoś takiego jak służenie Rzeczypospolitej przez organami państwa i władzę w ogóle pominęła i myślę, że również politycy w większości zdają się o tym zapominać. I to jest też wyraz, czy też powiedzmy, jest to dowód na to, jak bardzo upadła kultura polityczna w naszym narodzie. Ja wystrzegam się przede wszystkim słowa społeczeństwo, ponieważ społeczeństwo ma tutaj pewną taką konotację, powiedzmy, wynalazwiającą. Owszem, uważam, że społeczeństwo to jest coś, z czym mamy dzisiaj w większości niestety do czynienia, ponieważ społeczeństwo jest to grupa społeczna, która nie ma de facto jakiegoś przywiązania do swojej grupy narodowej i tak naprawdę wszystko jest im jedno. Kto nimi będzie rządził, czy będzie rządził na przykład nami Polak, Niemiec, Czech, czy jakikolwiek inny. Myślę, że kolejnym problemem to jest to, co kiedyś już mówiłem na antenie Radia Maryja. Ja rozumiem, że są pewne spory w kwestii intronizacji, ale jedno jest pewne. Intronizacja musi się dokonać. Nieważne, czy to będzie intronizacja serca, czy to będzie intronizacja osoby Chrystusa jako Boga, natomiast intronizacja musi się dokonać, ponieważ jest to żądanie samego Boga. Jeśli nie dokona się intronizacji.
Ja rozumiem teraz pana teraz i tą kwestię, tylko już zupełnie odbiegliśmy trochę od tematu. Dziękuję za ten głos, a do tej kwestii mam nadzieję, że kiedyś tam powrócimy, kiedy będzie właśnie nadarzała się okazja. Panu bardzo dziękuję, szczęść Boże. Panie posłanki, co do tego głosu jeszcze? Jakiś komentarz? Pan poseł Elżbieta Kruk.
W znacznej mierze bym się też z panem zgodziła i myślę, że w konstytucji ta słabość państwa już jest jakby zawarta i nie tylko jakby w tym aspekcie, o którym pan mówił, ale bardzo istotnym, bo ta służba, rzeczywiście gdzieś to pojęcie służby zaniknęło i my z doświadczenia widzimy wszyscy, prawda, nawet i wszyscy w życiu codziennym, jeśli mają do czynienia z urzędami, a i my na przykład w pracy w komisji, to co było obserwowane w trakcie naszych zmagań o telewizję Trwam, widzieliśmy, że urzędnikom w Polsce, no, urzędnicy w Polsce ostatnie, co myślą, to, że mają służyć Polakom. No, gdyby tak było, to na pewno nie tylko urzędnikom, ale i organom państwa, gdyby tak było, to na pewno inne decyzje by zapadały i inny stosunek byłby do tej walki i oceny, opinii społecznej, tej woli społecznej posiadania swojej telewizji. I też myślę, że kwestie intronizacji, kiedy pan podniósł, to też myślę, że to jest ten aspekt, o którym trochę mało mówiliśmy, a bardzo istotny, że kiedy mówiliśmy o tym likwidacji państwa polskiego, bo tu jest ten jeden z głównych powodów tego silnego uderzenia w Kościół, który oglądamy, czyli no, nawiązuję już szeroko do tej domeny życia, o której pan wspomniał, bo właśnie celem tego jest zabicie tej ostatniej ostoi wolności naszej tak naprawdę. Bo cóż nam daje religia? Daje nam wolność. To jest ta przestrzeń, której rządzący nie mogą sobie zawłaszczyć. Aby tak już w pełni totalitarnie totalitarną władzę rozpostrzeć nad społeczeństwem, społeczeństwem polskim, ale nad Polakami, no to trzeba im poodbierać to, co mają ostatnie. A jednym z ostatnich tych domen wolności to jest właśnie religia, Kościół i tak dalej. Więc jest to ta kwestia, której trzeba bardzo strzec i troską obejmować. Ja jeszcze bym tak powiedziała, bo pan wspomniał o tych konstytucjach, to i nawiązując do tych wcześniejszych wypowiedzi, któreś z pań powtórzyła, tę troskę, że to może ten ostatni moment już do ratowania naszego państwa. To myślę, że jest jeszcze ten czas i jest ta możliwość i trzeba mieć wiarę w to, że nam się uda, bo są te potencjały. Jest ta możliwość przecież uniezależnienia się energetycznego, gdyby tylko była wola polityczna. Mamy własne paliwa, mamy węgiel, mamy łupki, prawda? Mamy bardzo bogate źródła geotermalne. Można by tam mnożyć te nasze zasoby potencjalne, które jakoś tak się dzieje, że rządzący w Polsce uniemożliwiają korzystanie Polakom z dobra, które mogłoby budować nasze bogactwo, ale to wspomnienie o konstytucji jakby pana jakoś tak mi się też tak skojarzyło, że warto pamiętać na przykład drugą Rzeczpospolitą, kiedy tracimy nadzieję przypomnieć sobie, że w jakiej sytuacji udało się odbudować państwo i zbudować takie państwo i tyle zrobić, ile zrobiono w II Rzeczpospolitej po 123 latach niewoli, po rozbiciu na trzy odrębne organizmy państwa polskiego, czyli rozwijającego się w skierowaniu na trzy różne stolice, gdzie już mentalność Polaków nawet była zupełnie inna w tych trzech dzielnicach. I oczywiście możemy II Rzeczpospolitą i pewnie wielu z nas by tam krytykowało w różnych jej aspektach, ale dorobek tych 20 lat jest naprawdę tak wielki i pozytywny i tak może być oceniony, i że to powinno nam dawać nadzieję, że to jest możliwe. Dzisiaj też jest możliwe odbudowanie, bo wydaje mi się nawet, że mimo tej sytuacji tak czarno dzisiaj przez nas widziane, jeśli chodzi o ten zakres likwidowania państwa polskiego, to nie jest aż tak właśnie źle i że mamy ten potencjał, na którym możemy budować i choć może wspólnotę rzeczywiście rozbito na dwa wrogie sobie obozy i tutaj ta praca pod tym względem jest prowadzona. Ale pamiętajmy o tym, że to można było zrobić, że możemy to zrobić, to tylko zależy od naszej woli i naszej wiary. Wiary, że jednak możemy to zrobić, że uda nam się państwo odzyskać.
Pani
Myślę,
poseł Barbara
że dzisiejszy
Bogula.
Nasz temat jest właśnie o tym odzyskiwaniu państwa, dlatego że miejmy świadomość, że w dzisiejszym świecie, który mówi o tym, że nie ma granic, że jest globalizacja, że jest wielka globalna wioska, tak naprawdę te niewidzialne granice wyznaczane są przez takie rzeczy ważne jak media, jak kultura, jak język, jak świadomość wspólnoty narodowej i w tym wszystkim to, jakie są środki społecznego komunikowania się i czy są one, służą one obronie tej suwerenności, to jest rzecz najważniejsza. I jeżeli mamy odbudować sobie to poczucie siły i nadzieję na odzyskanie naszego państwa, zbudowanie go na zdrowych, dobrych podstawach, tych najważniejszych wartości, które zawsze w naszym narodzie były obecne, to do tego potrzebne jest narzędzie i tym narzędziem są właśnie dobre środki społecznego przekazu, dobre media. A o tym, jakie one będą, to my możemy sami zadecydować, bo to my decydujemy o tym, które telewizje oglądamy, jakiego radia słuchamy, które gazety czytamy i jakie strony internetowe otwieramy. I tylko rozszerzajmy tę wiedzę również na innych naszych rodaków, żeby ta grupa ludzi świadomych tego, jak ważne są dobre środki społecznego przekazu właśnie do tych celów, o których mówiła pani poseł Kruk, to ta świadomość może się rozszerzać w sposób wręcz nieograniczony, bo taka możliwość przed naszym narodem ciągle jeszcze istnieje.
Zastanawialiśmy się tutaj niejednokrotnie, czy politycy powinni do niektórych mediów chodzić. I to jest dylemat. Ale kolejnym dylematem, to co właśnie wspomniała pani poseł, jest to, że my możemy zdecydować o tym, że niektóre media przestaną istnieć. Po prostu przestajmy je odbierać.
Ja bardzo dziękuję paniom posłankom za to, że tyle czasu poświęciły naszym słuchaczom na antenie, bo to trochę czasu było, kilka dobrych godzin.
My dziękujemy za bardzo interesującą rozmowę.
Ja przypomnę państwu, że z nami były pani poseł Barbara Bubula oraz pani poseł Elżbieta Kruk z Prawa i Sprawiedliwości. Życzę spokojnej, dobrej nocy.
Takiej... I państwu z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.